ucznemu z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi. I ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach. I na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słońca, za dnia, na ich oczach. I wyjdź wieczorem, na ich oczach, tak jak wychodzą ze słońca. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słońca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w roku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłonią twarz, aby swymi oczami nie widział kraju.
W Ewangelii Jana mamy takie zdanie. Mówię wam o tym, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy się stanie. Gdy się stanie, dopiero wtedy, żebyście uwierzyli. Prorok Ezechiel jest w niewoli babilońskiej, a mowa jest o tym, co się wydarzy w Jerozolimie za króla Sedecjasza i tło historyczne do tego wydarzenia wczoraj prezentowałem. Mówiłem o tym, nie będę dzisiaj powtarzał. Jest to tak zwany czyn proroczy. Z woli Boga prorok działa jakby na scenie, na oczach zesłańców, ale zapowiada przez to, co robi, to, co się wydarzy w Jerozolimie. A wiadomość do tego, o tym przyjdzie dopiero z czasem, bo jednak w starożytności też poczta działała. Ba sami Babilończycy opowiedzą zesłańcom, co się wydarzyło w Jerozolimie. Też na zasadzie korespondencji między Imperium Babilońskim a stolicą Babilonem, że tam w Jerozolimie będzie bunt, próba oderwania się, związania się z Egiptem, żeby przeciwstawić się. Ale tego Bóg nie chce, tego buntu w Jerozolimie. Robią to patrioci. Patrioci, którzy bardzo wierzą w Boga Jahwe i solidaryzują się z Bogiem Jahwe, żeby się uwolnić od tych wstrętnych Babilończyków. Bogu chodziło o to, żeby uwierzytelnić w niewoli babilońskiej proroka Ezechiela, że on jest prorokiem prawdziwym, że zanim to tam się stało, on już tutaj im to jakby przez ten czyn prorocy odegrał, ale też Bóg miał nadzieję, że ci zesłańcy zapytają go, słuchaj, czy ty coś ci się tam pomieszało, czy też wtedy im powiesz, nie, znowu będzie druga fala zesłańców naszych rodaków, ponieważ tak jak wy nie wierzyliście w plany Boże, w historii, tak i oni nie wierzą. Im się wydaje, tak jak wam się wydawało, że Bóg jest, Bóg Jahwe, Bóg prawdziwy jest po waszej stronie, a tymczasem nie. Bóg chcę, byście wyszli z połowiczności wiary, gdzie w świątyni jerozolimskiej jest i kult Boga Jahwe, i innych bogów, którzy są bardziej sympatyczni ludziom, wadom ludzkim, a więc bogów płodności, prostytucja sakralna weszła do świątyni jerozolimskiej. I że Bóg Jahwe, ponieważ jest Bogiem świętym, dlatego też po tym, podczas drugiego zesłania, drugie zesłanie zakończy się też zburzeniem świątyni jerozolimskiej, przepięknej świątyni jerozolimskiej, zbudowanej przez Salomona, kapiącej od złota, i zburzeniem Jerozolimy. Brakowało im wiary, brakuje wiary proroków i dlatego też jest to kolejna fala cierpienia.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Wystawiamy na próbę i drażnimy Boga Najwyższego i Jego przykazem nie strzegły. Odstępowany zdradziecko, jak ich ojcowie, byli niepewni, jak łuk, który zawodzi.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach. Zniecali jego zazdrość rzeźbionymi bożkami. Bóg usłyszał i zapłonął gniewem i gwałtownie odepchnął Izraela.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Oddał swoją moc w niewolę, a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół. Wydał pod miecz swój naród. Wybuchł gniewem na swoje dziedzictwo.
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż swemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy sługa wyszedł, spotkał innego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał. Poszedł, trącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ nie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak i ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał go wydać katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Pamiętajcie, że do tych fragmentów Ewangelii Mateusza został nam dany klucz przepowieści o perle. Jezus siebie porównał do tej istoty stworzonej, muszli, która żyjąc w morzu raczej nad brzegiem morza. Jeśli żerowała, to czasami zdarzyło się nieszczęście, że w jej organizm spadł jakiś kamyk, coś, czego muszę nie była w stanie wyrzucić z siebie. I żeby ten kamyk nie ranił, to muszla wydzielała masę perłową. Wydzielając masę perłową, chciała jak gdyby te wszystkie raniące jej organizm kanty oszlifować. I tak z tego kamyka powstawała perła. Jezus chciał powiedzieć, że w Izraelu podczas jego publicznej działalności, a przede wszystkim w momencie tajemnicy krzyża, jego miłość Boga, Boża będzie raniona. Ale on z siebie wydobędzie masę perłową, bezgraniczne przebaczenie. I z Izraela, z każdego z nas zrobi perłę. I w pewnym momencie dojdziemy, czytając Ewangelię Mateusza, to, że on po raz trzeci zapowie, w jaki sposób zniszczy zło, a zrodzi dobro. Po raz trzeci zapowie tajemnicę krzyża, tajemnicę baranka i zmartwychwstania swego. W Starym Testamencie uczeni w Piśmie mówili do 7 razy, nie więcej. A później bierz siekierę i wal w łeb swego wroga. A Jezus powiedział 77 razy. Oczywiście powiedział przez to, że zawsze obowiązuje cię przebaczenie, a w przepowieści powiedział dlaczego. Ponieważ ja, jak dojdę do Jerozolimy, tajemnicy krzyża, przebaczę 77 razy. Tam daruję każdemu z was dług, który Jezus tutaj wyraża w formie liczby, stosuje gematrię. Daruję wam, każdemu z was, 10 tysięcy talentów. Nie tylko przebaczę, ale w zmartwychwstaniu wam dam 10 tysięcy talentów. Talent to 34 kg złota. I teraz sobie proszę pomnożyć 34 kg przez 10 tysięcy. Obrazowo mówiąc, trzeba wielotysięcznej armii młodych, zdrowych mężczyzn, żeby tyle złota przenieść z miejsca na miejsce. Pojęcie nieskończoności. 10, aluzja do dekalogu, że jak Jezus przyjdzie, to Jezus, który jest pierwszą tablicą, która stała się drugą tablicą, Bóg stał się człowiekiem, Trójca Święta przyszła w Jezusie Chrystusie, ukryta w naturze człowieka, tylko po to, żeby zrodzić bezgraniczne przebaczenie. Jezus w krzyżu wydzieli ze swego serca masę perłową, czyniąc każdego z nas, chcąc uczynić z każdego z nas perłę, która się znajdzie w Ojcu. Sprzeda wszystko, co miał. 10. Dzięki Jezusowi będzie zrealizowane przymierze z góry Synaj, którego znakiem były dwie tablice. Wszystko zamieni w Królestwo Tysiąclecia. Już w Jezusie Chrystusie będzie inauguracja epoki tysiąclecia, o której mówi trzecia część Apokalipsy, triumfu miłosierdzia Bożego. Każdemu z nas Jezus daruje taki dług, nie tylko dług, ale dając swoje zmartwychwstanie, bo zmartwychwstanie jest podniesieniem do nieskończonej potęgi tej miłości z krzyża, w związku z tym wprowadza takie ogromne bogactwo w nasze wnętrza. 10 tysięcy talentów sobą chce w nas uobecnić. I my to słyszymy w niedzielę, gdy ta przypowieść jest czytana, w każdą niedzielę w Eucharystii powinniśmy to przeżywać. Wychodzimy z kościoła i nagle widzimy tego, który, no powiedzmy, nie wysłał na Syberię, a was jakoś skrzywdził. I w sercu mówimy: o swołocz, Panie Boże, Ty się z nim musisz rozliczyć. Zaczynamy go dusić. Najpierw w naszym umyśle i źle sądzić. A później jak możemy, to w Sejmie go dusimy. A później wyjeżdżając na jakąś tam pielgrzymkę do Smoleńska, dusić. Oddaj ty, przyznaj się do zbrodni. I co robi wtedy Jezus, Bóg? Takich ludzi, którzy nie przebaczają przebaczeniem Jezusa Chrystusa z krzyża, nie biorą nowego życia zmartwychwstania, wydaje go katom. Przez katów należy rozumieć świat demonów. Świat demonów. To są kaci. I w życiu spotykałem ludzi udręczonych, cierpiących, którzy do mnie przychodzili. Ja mówię, sam się torturujesz, ponieważ nie ma w tobie przebaczenia z krzyża. Nie nosisz w sobie tajemnicy zmartwychwstania. Jesteś wydany demonom, katom. I takich ludzi jest bardzo dużo w zakładach dla psychicznie chorych, bo nie przebaczyli. Są wydani katom. Jeżeli świat nie przebacza przebaczeniem Jezusa Chrystusa z krzyża, to nie ma miłosierdzia dla siebie. Każdy, kto nie przebacza tym przebaczeniem. W związku z tą Ewangelią muszę wam się przyznać do ogromnego nietaktu, który popełniłem, pracując jeszcze w Szczecinie, a pracowałem tam, byłem tam 8 lat. Zgłosiły się do mnie dwie panie, mówiąc, proszę ojca, słyszałyśmy, że ojciec jest Sybirakiem. A, tak, byłem na Syberii, na tych czasach. Bardzo zdrowe powietrze, nawet mnie na płuco zaszkodziło. To zdrowe powietrze i do dzisiaj się męczę z powodu, bo tam przeżyłem gruźlicę i organizm był na tyle silny, że sam wyszedł z tej gruźlicy. No ale płuca już są osłabione. No ale przebaczyłem, bo gdybym w Polsce został, to bym nie żył, ponieważ moja wieś była zamieszkana po części przez Polaków, po części przez Ukraińców. I na pewno bym nie żył. Jedyny z moich braci, którego nie było w tym czasie, kiedy była zsyłka na Syberię, wrócił, ale był zamach na niego i uciekł. Udało mu się uciec. Ale nie wszystkim takim młodym chłopakom dało się uciec. Byli zamordowani przez bojówki ukraińskie. Więc w sumie ta Syberia była błogosławieństwem. I jest nas trzech jezuitów z moich braci. Otóż przyszły dwie panie, mówiąc, proszę ojca, to ojciec chyba najbardziej nadaje się do tego, żeby odprawić tutaj w Dolnym Kościele, co myśmy już załatwiły ojca proboszcza, mszę świętą za poległych w Katyniu, bo my jesteśmy właśnie, nasi ojcowie zginęli w Katyniu. A były to czasy pewnego takiego liberalizmu, czasy Gierka, więc można było coś takiego robić pod osłoną świątyni. Ja mówię, proszę Pani, ja rozumiem Panie, ale proszę Pani, ja na temat Katynia mam zupełnie inne poglądy jako Sybirak i na temat Sybiraków jako Sybirak mam zupełnie inne poglądy, nie takie, jakie żywią Polacy. Niech Panie tak popytają, co ten Włoszyn głosi wieczorami w podziemiach, jakie ma poglądy, wywiad przeprowadzą. I raczej bym radził Panią bardzo serdecznie, żeby poprosiły na tę mszę świętą kogoś innego. Bardzo o to proszę. Bardzo o to proszę. Ale nie mówiłem, że jeżeli nie dojdzie do tego, to odczytam tę Ewangelię. Właśnie tę Ewangelię o przebaczeniu, że nam został darowany przez Jezusa Chrystusa w krzyżu i to przypomina w każdym mszy świętej 10 tysięcy talentów pomnożone przez 34 kg złota. A my tutaj, że Panie liczą, że ja na mszy świętej zacznę dusić tych, którzy mnie zesłali na Syberię, gdzie umierałem prawie 6 lat z głodu, i zacznę z wami dusić tych, którzy zafundowali Polakom Katyń. Zacznę ich dusić. Oczywiście tego nie powiedziałem, ale bardzo je prosiłem, żeby znalazły kogo innego. Po tygodniu one przyszły i proszę ojca, jednak chcemy, żeby ojciec odprawił tam prześwięcie. Ja mówię, chciałyście tego nieszczęścia, będzie nieszczęście. Oczywiście Dolny Kościół wypełniony, Ale tajniaków było strasznie dużo. To się dało ich przyuważyć. No i miała być rozruba przeciwko reżimowi. Ja odczytałem tę Ewangelię, wyinterpretowałem i powiedziałem, że ci, którzy tam zginęli, sobie tego nie życzą. Nie życzą sobie tego, żebyśmy tutaj dosili zbrodniarzy. Nie życzą sobie. Oni już dzięki krzyżowi przebaczyli, są w niebie i od nas proszą, żebyśmy przez przebaczenie wyrzucili całkowicie to wszystko z serc i umysłów i zaprosili Chrystusa Zmartwychwstałego nowe życie. Żebyśmy razem z nimi współzbawiali wykonawców zbrodni. Ba, posunąłem się do tego, że przyniosłem statystyki i mówię i powiedziałem zgromadzonym: Katyń żyje w Polsce. I powiedziałem, ile rocznie jest mordowanych dzieci nienarodzonych. Katyń jest. Ba, statystyki mówiły, że to, co się stało w Katyniu, to jest pestka w stosunku do ilości mordowanych dzieci nienarodzonych. I nie bądźmy faryzeuszami. Nie wytykajmy im zbrodni, skoro sami naród polski jest zbrodniarzem. Chodząc do świątyń, rzekomo wierząc w Jezusa Chrystusa. W sumie był to wielki nie tak z mojej strony. Robiłem to z ogromnym bólem, ale musiałem być prorokiem. Musiałem być prorokiem. Już nie przyszły dwie panie dziękować, tylko jedna. Niby szła, w zasadzie powłóczyła nogami. A ja do niej powiedziałem, czy nie mówiłem, czy nie ostrzegałem, poproście kogoś innego. No tak, proszę ojca, tak, no tak, no tak, no tak, tak. Podała mi rękę i powłócząc nogami odeszła. Totalna klapa. Gdyby tę perykopę ewangeliczną o wydzielaniu siebie, masy perłowej przebaczenia, czynienia perły z morderców z Katynia, czyli zbawiając ich, to oczywiście, gdyby tę perykopę przełożyć do tej pielgrzymki w samolocie do Katynia, to jak już tutaj chyba mówiłem, gdybym był kapelanem prezydenta, to bym powiedział, ta Ewangelia mi nie pozwala polecieć z wami do Katynia, bo wiem, jakie macie intencje. Żeby tym na Kremlu powiedzieć, jesteście swobodni, bo nie stać was na przyznanie się do winy. Nie poleciał. I żyłbym. To spowodował ten wypadek Kaci, świat demonów. Oczywiście chciałby. Ale znowu oni proszą, nie róbcie tego, co robicie pod pałacem prezydenckim. Nie róbcie. Żyjcie pięknym przebaczeniem z krzyżem. Wydzielajcie z siebie masę perłową przebaczenia. Róbcie perły wszystkie. Przepraszam, że to powiedziałem, ale musiałem to powiedzieć, narażając się wielu moim słuchaczom. Amen. Podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca przebaczeniem Jezusa Chrystusa. Jaki jest radykalizm chrześcijaństwa, radykalizm krzyża? Czynić perły z wszystkich, którzy nas przez krzyż. Tego sobie i wam życzę. Amen.